Witam Państwa, jest piątek, 11 września, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Nie rozpalisz grilla i nie sprzątniesz liści dmuchawą. W województwie mazowieckim uchwalono nowy program ochrony powietrza. Nowe przepisy mają oficjalnie na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie województwa. Co konkretnie zapisano w planie? Przepisów dla obywateli i wytycznych dla kontrolerów jest sporo. Zajmują kilkaset stron. Program opisuje na przykład plan wymiany kotłów grzewczych w budynkach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zostanie stworzony spis wszystkich kotłów w gminach. Kontrolerzy mają wchodzić do domów i sprawdzać, jakie są w nim źródła ogrzewania. Sprawdzą m.in. rodzaj i klasę kotła, sprawność, moc, sposób podawania paliwa i roczne zużycie paliwa. Zapiszą także dane dotyczące ocieplenia domów. Następnie wprowadzony ma być program wymiany najbardziej emisyjnych kotłów i pieców. Twórcy programu szacują, że w ciągu 5 lat w województwie mazowieckim wymienionych zostanie ponad 500 000 kotłów. Obowiązkowa będzie też wymiana kominków na takie, które spełniają wymagania ekoprojektu lub instalacje urządzeń ograniczających emisję pyłów. Jeśli właściciel budynku będzie wymieniał kocioł bez pośrednictwa lub finansowania przez gminę, to i tak będzie musiał złożyć deklarację, w której zapisze m.in. stan przed wymianą i po wymianie, koszt wymiany i źródła finansowania. Na terenie wszystkich gmin województwa ma obowiązywać zakaz używania dmuchaw do liści, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Ponadto program proponuje ograniczenia, które miałyby obowiązywać w okresach dużego zanieczyszczenia powietrza. W dniach, kiedy przekroczone będą określone poziomy zanieczyszczeń, nie będzie można na przykład palić w kominku. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy kominek jest jedynym działającym źródłem ogrzewania w budynku. Zakazane będzie też rozpalanie ognisk i grilli, a dla najwyższego czerwonego poziomu alarmowego zakazane będzie używanie nawet kosiarek czy pił spalinowych. Informacja o przekroczeniu poziomów zanieczyszczeń ma być przekazywana przez regionalny system ostrzegania. Przestrzeganie uchwały antysmogowej oraz obowiązującego w całej Polsce zakazu spalania odpadów roślinnych mają kontrolować straże gminne oraz urzędnicy gmin. Plan daje nawet dokładne wytyczne co do liczby kontroli. Przykładowo dla gminy Lipsko ustalono minimalną liczbę 75 kontroli rocznie. Jak podają wojewódzkie służby prasowe, obowiązek przygotowania i przyjęcia nowego programu ochrony powietrza przez wszystkie województwa jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 roku oraz utrzymującej się złej jakości powietrza. Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego, stwierdził, że największy wpływ na jakość powietrza mają sami obywatele. Dlatego po raz pierwszy w programie określiliśmy ich obowiązki, m.in. takie jak informowanie gminy o wymianie źródeł ciepła i współpraca w tym zakresie, zakaz stosowania dmuchaw, czy też przestrzeganie ograniczeń i zakazów zawartych w uchwale antysmogowej.
Przez cały okres obowiązywania programu, czyli do 2026 roku, co roku, każda gmina z terenu województwa mazowieckiego ma obowiązkowo wymienić określoną liczbę kotłów, tak żeby w efekcie doprowadzić do całkowitej likwidacji kopciuchów. Zresztą to będzie zgodne też z uchwałą antysmogową. Natomiast oprócz samej wymiany kopciuchów jest tam szereg innych działań, takich jak chociażby kontrole przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, w której mieści się też zakres tego, w czym palimy i czym palimy, tak żeby mieć lepszą kontrolę nad procesem wdrażania samego programu ochrony powietrza. W ogóle pierwszym z etapów programu ochrony powietrza jest przeprowadzenie inwentaryzacji. No, chodzi o to, żeby gminy też miały absolutnie świeże i rzetelne dane dotyczące problemu, z którym będą się mierzyły w kolejnych latach.
Na stronie samorządu województwa mazowieckiego czytamy: użytkownicy instalacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu. Internetowe serwisy wideo będą podlegać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Jak podaje dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Zakłada ona nałożenie obowiązku rejestracji internetowych platform wideo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w celu wprowadzenia kontroli rodzicielskiej. W Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji będą musiały się zarejestrować platformy internetowe, których zasadniczą funkcją jest udostępnianie filmów użytkowników. Platformy, w których ta opcja jest tylko dodatkiem, będą z tego obowiązku zwolnione. Resort Kultury poinformował, że przepisy obejmą około 10 polskich serwisów, m.in. CDA, Wykop, Naszą Klasę czy Patrz.pl. Witryny będą miały obowiązek stosowania rozwiązań mających uniemożliwić małoletnim dostęp do nieodpowiednich treści, w tym eksponujących w sposób nieuzasadniony przemoc lub zawierających treści pornograficzne. Przepisami nie zostanie objęty serwis YouTube, który podlega pod jurysdykcję innego kraju Unii Europejskiej. Brak rejestracji platformy może skutkować nałożeniem kary finansowej, chociaż projekt nie wskazuje, jakie dokładnie rozwiązania mają zastosować dostawcy, wymagane będzie szybkie reagowanie na materiały użytkowników zawierające niewłaściwe treści. Zabronione będzie nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec grupy osób ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zakazane mają być treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, treści pornograficzne z udziałem małoletniego, treści nawołujące do znieważania grupy ludności albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości, podaje Gazeta Prawna. Żona dziennikarza TVP Info w Radzie Nadzorczej Państwowej Spółki. Lucyna Klarenbach, żona dziennikarza TVP Info Adriana Klarenbacha, została członkiem Rady Nadzorczej w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa zajmuje się m.in. importem węgla i dostawą wyrobów stalowych do przemysłu i budownictwa. Głównym akcjonariuszem centrali jest Agencja Rozwoju Przemysłu, czyli Spółka Skarbu Państwa. Jak dowiedział się Onet, Lucyna Klarenbach na stanowisku członka Rady Nadzorczej może zarabiać około 8000 zł miesięcznie. Corocznie daje niemal 100 tysięcy złotych. W czerwcu Onet informował, że żona dziennikarza została dyrektorem biura zarządu PKP. Wcześniej pracowała jako ekspert do spraw komunikacji w kolejowej spółce Xcity. W 2018 roku Lucyna Klein-Klarenbach startowała z list PiSu do Rady Warszawskiej Dzielnicy Wawer, jednak nie uzyskała mandatu. Resort Zdrowia poinformował dziś o 10 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Najmłodsza ofiara to 48-letni mężczyzna z Krakowa. Wczoraj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 12 osób, w środę 11. W sumie w Polsce zmarło już 2169 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 594 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj Resort Zdrowia informował o 506 nowych zakażeniach. Najwięcej, ponad 100, wykryto w Małopolsce. W szpitalach przebywa obecnie ponad 1900 osób chorych na COVID-19. Na całym świecie odnotowano do tej pory 914 tysięcy zgonów osób zakażonych chińskim koronawirusem. Prezydent USA Donald Trump znalazł się w ogniu krytyki po ujawnieniu nagrań dotyczących koronawirusa. Fragmenty swoich rozmów z Trumpem opublikował dziennikarz Washington Post Bob Woodward, znany m.in. z ujawnienia afery Watergate. Woodward przeprowadził z Trumpem kilkanaście rozmów telefonicznych. W najbliższych dniach ma wydać książkę Wściekłość. Kontynuację książki Strach, Trump w Białym Domu. W ujawnionych już fragmentach wywiadów Trump mówi m.in. o koronawirusie. 7 lutego Trump relacjonował Woodwardowi swoją rozmowę z przywódcą komunistycznych Chin Xi Jinpingiem. Rozmawialiśmy głównie o wirusie. Myślę, że dadzą sobie z tym radę, ale wiesz, to trudna sytuacja. On rozprzestrzenia się przez powietrze, Bob. To cięższa sprawa niż przez dotyk. Możesz uniknąć dotykania rzeczy, ale powietrze, po prostu oddychasz, tak to się przenosi. On jest też bardziej śmiertelny niż nawet ciężka grypa, mówił Trump. Krytycy Trumpa zwracają uwagę, że 3 tygodnie później na konferencji prasowej jednak porównywał koronawirusa do grypy. Trump mówił wtedy: to jest jak grypa. W wielu przypadkach, kiedy się zarazisz, nawet nie wiesz, że jest jakiś problem. Niektórzy mają tylko katar, niektórzy nie czują się zbyt dobrze, a niektórzy czują się bardzo źle. Ale to jest trochę jak grypa, to jest trochę jak zwykła grypa, na którą mamy szczepionki i na to też będziemy mieć szczepionkę bardzo szybko. 19 marca Woodward zapytał Trumpa, co spowodowało, że zmienił zdanie o wirusie. Trump mówi, że umniejszał znaczenie wirusa, aby nie wywoływać paniki. Kandydat Partii Demokratycznej w nadchodzących wyborach prezydenckich Joe Biden wykorzystuje nagrania do ataku na Trumpa, twierdząc, że obecny prezydent świadomie skłamał i naraził tysiące Amerykanów na niebezpieczeństwo. Trump broni się przed zarzutami, twierdząc, że nie kłamał, że podjął odpowiednie kroki, takie jak na przykład zakaz podróży z Chin już pod koniec stycznia oraz zakaz podróży z Europy w marcu. Podkreśla też, że winne pandemii są Chiny. Zaznaczył też, że dziennikarz Bob Woodward, który opublikował fragmenty rozmów, czekał z tym kilka miesięcy. Anthony Fauci, szef Narodowego Instytutu Chorób Zakaźnych, stwierdził w telewizji Fox News, że Donald Trump w oficjalnych wypowiedziach na temat koronawirusa powtarzał to, co przekazywali mu eksperci i nie miał on poczucia, że prezydent lekceważy koronawirusa. Czy opublikowane wypowiedzi Trumpa i mająca się ukazać za kilka dni książka zaważą na wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych? O tym przekonamy się 3 listopada. Walka o język narodowy. W czasie zaborów w Polsce zabraniano dzieciom uczenia się w ojczystym języku. Zaborcy próbowali stłamsić w dzieciach polskość, każąc im obowiązkowo uczyć się w języku rosyjskim lub niemieckim. Do historii przeszedł strajk dzieci we wrześniu przeciw germanizacji. W XXI wieku wciąż stosuje się podobne metody. W odbitej przez Chiny części Mongolii, zwanej Mongolią Wewnętrzną, komunistyczne władze na początku roku szkolnego poinformowały o zmianie języka nauczania z mongolskiego na mandaryński. Za sprzeciw grożą surowe kary. Tysiące mieszkańców Mongolii Wewnętrznej wychodzą na ulice, by wyrazić swój sprzeciw wobec narzucanego przez Pekin obowiązku nauki szkolnej z podręczników napisanych w urzędowym języku mandaryńskim. Do tej pory lekcje w szkołach podstawowych odbywały się w języku mongolskim. Mongołowie sprzeciwiają się wprowadzeniu mandaryńskiego jako jedynego języka w szkołach, twierdząc, że wymazanie języka mongolskiego będzie oznaczało utratę ich tożsamości etnicznej. Protesty rozpoczęły się na początku września i już w 5 miastach i kilkunastu wsiach rodzice na znak protestu zabrali dzieci ze szkolnych internatów. Do tej pory policja zatrzymała już ponad 20 osób w związku z udziałem w demonstracjach. Amerykański magazyn The Diplomat podaje, że nawet lokalni członkowie Komunistycznej Partii Chin są karani za niestosowanie się do wytycznych rządu w Pekinie. Policja w mieście Chifeng ogłosiła, że przekazała członków partii, w tym 2 nauczycieli szkół podstawowych, lokalnej komisji dyscyplinarnej w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie udziału w proteście przeciwko nowym regulacjom. Japonia i Indie podpisały porozumienie wojskowe. Rząd Japonii poinformował wczoraj, że podpisał pakt wojskowy z Indiami, w ramach którego rozwinięte zostanie wsparcie logistyczne między 2 krajami. Porozumienie jest także odpowiedzią na coraz bardziej zdecydowane działania komunistycznych Chin w regionie. Pakt miał zostać podpisany już w grudniu zeszłego roku, jednak nie doszło do zaplanowanej na ten czas wizyty japońskiego premiera Shinzo Abe w Indiach. Oficjalnie Japonia nie posiada własnej armii ze względu na zapisy konstytucji powstałej po II wojnie światowej. W ramach porozumienia stworzona zostanie przestrzeń do współpracy sił samoobrony Japonii z wojskiem indyjskim w obszarze przekazywania zaopatrzenia, takiego jak części zamienne, żywność czy paliwo. Pakt stworzy także możliwość wzajemnego korzystania z infrastruktury drugiej strony podczas wspólnych ćwiczeń wojskowych. We wczorajszej rozmowie telefonicznej między premierem Japonii i premierem Indii politycy zgodnie stwierdzili, że podpisanie porozumienia pomoże w tworzeniu wolnego i otwartego regionu Indo-Pacyfiku. Stany Zjednoczone anulowały wizy ponad 1000 obywateli komunistycznych Chin. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA poinformowała, że ponad 1000 studentów i naukowców chińskich zostało pozbawionych możliwości wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych na mocy prezydenckiego rozporządzenia. Decyzja o wycofaniu wiz obywatelom chińskim była powiązana z kwestiami bezpieczeństwa narodowego. Chad Wolf, pełniący obowiązki szefa amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, zaznaczył, że blokada wiz ma służyć zapobieżeniu kradzieży wyników wrażliwych badań. Oświadczył także, że Chiny dopuszczają się niesprawiedliwych praktyk biznesowych i szpiegostwa przemysłowego, do czego wykorzystują pracowników naukowych i studentów przyjeżdżających na amerykańskie uczelnie. Obecnie w Stanach Zjednoczonych studiuje ponad 350 tysięcy obywateli komunistycznych Chin. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Do zobaczenia i życzę miłego weekendu.